Premier Izraela oświadczył, że nie zgodzi się na żądania Hamasu, by zakończyć wojnę. Krytykuje również Izraelczyków chcących zakończenia działań. W faktach byliśmy też w kosowskiej Mitrowicy, gdzie stacjonują polscy policjanci. Sprawdzaliśmy, jak wyglądają ich przygotowania do świąt. Na koniec powiemy wam o niesamowicie starych pocztówkach. Premier Izraela Benjamin Netanyahu oświadczył, że jego kraj nie zgodzi się na warunki pokojowe zaproponowane przez Hamas, domagający się zakończenia wojny w Strefie Gazy w zamian za uwolnienie zakładników i wycofanie się Izraela. Netanyahu podkreślił, że walka będzie kontynuowana do zniszczenia Hamasu, argumentując, że ustępstwa dla tej grupy przyniosłyby zagrożenia dla Izraela. Izraelski premier przypomniał również, że Hamas odrzucił ofertę przedłużenia rozejmu, a od 19 stycznia trwała wojna, która została wznowiona 18 marca po nieudanych negocjacjach. Ta decyzja Putina rodzi przede wszystkim obawy. Tak ukraińscy uchodźcy, którzy mieszkają w Polsce, komentują informacje o jednostronnym zawieszeniu broni przez Rosję w wojnie z Ukrainą. Ma to związek ze świętami wielkanocnymi. Rozejm ma obowiązywać do poniedziałku. Komentarze Ukraińców na ten temat zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Ten czasowy rozejm ogłoszony dzisiaj w praktyce według pani nic nie zmienia?
Nie wiem, jak to po prostu prawidłowo powiedzieć. Było dużo obiecywań, jakby...
Zapowiedzi, obietnic.
Tak, obietnic było dużo i nie wydarzyło się tego tak. Właśnie dlatego mówię, że nie spodziewałam się, że to będzie coś takiego, jakby, że to coś zmieni globalnie, nie?
Z której części Ukrainy pani pochodzi?
Połtawska część.
Na Ukrainie są pani bliscy?
Babcia, dziadek, nie wiem, ciocia, bracia, niektórzy.
Rozłąka z rodziną jest ciężka, ale staramy się zorganizować sobie tutaj namiastkę rodzinnej atmosfery. Mówi o obchodzeniu świąt przez polskich policjantów stacjonujących w Kosowie Jarosław Bzura, zastępca dowódcy 37. zmiany polskiego kontyngentu w Kosowie w kosowskiej Mitrowicy. Rozmawiał z nim Krzysztof Zasada. Jak wygląda Wielkanoc w polskiej jednostce?
Policjanci spędzą je we własnym gronie, zgromadzą się w kantynie. Zawsze dbamy o to, by stworzyć namiastkę polskich świąt, także jeśli chodzi o potrawy, mówił mi w Mitrowicy podkomisarz Bzura.
Tak jak w Polsce, jajka też są wędliny, ponieważ też są enklawy serbskie, którzy tak jak my na przykład jedzą wieprzowinę i tutaj też kulturowo jesteśmy podobni, jeżeli chodzi o tradycje i obrządki.
Jak dodał, trudniej było w trakcie przygotowań do świąt Bożego Narodzenia.
Ponieważ tutaj jest bardzo duży problem ze śledziami. Nie dostanie się śledzi. Niestety musieliśmy to zastąpić innymi produktami.
W Kosowie od grudnia służy 105 polskich policjantów.
Tę rocznicę warto przypomnieć.
19 kwietnia, 82 lata temu, w warszawskim getcie wybuchło powstanie, w którym doszło do walki przeciwko niemieckiemu okupantowi. Ruszyli polscy Żydzi. Stanęli w obronie swojego człowieczeństwa i godności. Zryw nastąpił tuż po decyzji nazistów o likwidacji getta i przetransportowaniu jego mieszkańców do obozu zagłady.
Marek Edelman, który był ostatnim przywódcą powstania warszawskiego, przez długi czas co roku otrzymywał w rocznicę powstania warszawskiego w getcie żonkila.
Część mojej rodziny właśnie została zabita w getcie.
To jest takie upamiętnienie, tak. Oddanie czci nie tylko ofiarom getta, ale też rodzinie.
Dokładnie, znaczy ofiarom getta i rodzinie, dokładnie. I po prostu jest to taki ciężki dzień i trzeba pamiętać historii.
Z uczestnikami wczorajszych uroczystości na warszawskim Muranowie rozmawiał reporter RMF FM Jakub Rybski. No i wracamy do tematów wielkanocnych. Wszystkiego dobrego w święta wielkanocne. Życzy wam, drodzy słuchacze RMF FM, kierowca rajdowy Miko Marczyk.
Słuchajcie, chciałbym wam złożyć najlepsze życzenia świąteczne. Przede wszystkim życzę wam, żebyście odpoczęli, zwolnili, celebrowali to, że nie dzwoni telefon, że naprawdę macie ten moment, żeby trochę napełnić akumulatory, a żeby to zrobić, to trzeba się zawsze dobrze wyspać. Po tym jak zjemy, bo każdy z nas lubi zjeść i powinniśmy sobie pozwolić na to, bo to jest ważne dla zdrowia psychicznego, to coś dla ciała, czyli spacer, aktywność fizyczna i to będzie najwspanialszy czas, jeżeli to wszystko będzie w akompaniamencie naszej rodziny.
Dołączamy się oczywiście do życzeń kierowcy Miko Marczyka, który wraz ze swoim pilotem Szymonem Gospodarczykiem po świętach rozpocznie przygotowania do rajdu Węgier w ramach rajdowych Mistrzostw Europy. W Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie kryje się prawdziwy skarb. Kolekcja pocztówek wielkanocnych z przełomu XIX i XX wieku oraz z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Są pełne patriotycznych symboli i serdecznych życzeń w czasach zaborów i niepewności. O tym, jak te unikalne zbiory trafiły do muzeum i co mówią o naszej historii, opowiada Małgorzata Gańska, kustosz muzeum, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
Mają Państwo sporą kolekcję pocztówek wielkanocnych. Z jakiego one są mniej więcej okresu?
One pochodzą z końca XIX wieku i początku XX wieku w większości i część jest z okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Czym się charakteryzowały?
No tym, że na każdej z nich jest jakiś element patriotyczny. Takie nas właściwie tylko interesują, więc musi być albo orzełek, albo barwy biało-czerwone, bądź inny symbol patriotyczny.
To był taki okres, gdzie te symbole łączyły?
Na pewno łączyły, ale przede wszystkim pamiętajmy, że to jest okres zaborów, więc one są takim wyznacznikiem, że no, Polska jest pod zaborami, ale my cały czas dążymy do tego, wierzymy, że Polska będzie wolna, więc te elementy dodatkowo się pojawiają nawet na takich kartach wielkanocnych.
Patrzymy, na niektórych jest orzełek, ale wszędzie jest jajko na pewno.
Na większości jest jajko, ale są też takie typowo świąteczne, czyli na przykład jest Chrystus Zmartwychwstały, ale on jest na tle polskiego orła, więc to jest ta podstawa. Zwyciężymy, tak jak Chrystus, my też zmartwychwstaniemy.
Wszystkie wyglądają też namalowane.
W większości są malowane, dokoloryzowane ręcznie, ale są też takie, jest też takie, taka bardzo fajna kartka, którą ja lubię szczególnie, dlatego że ona trochę nam przypomina święta Bożego Narodzenia, bo jest łamanie się opłatkiem, a tutaj mamy łamanie się jajkiem, czyli jest dłoń, która trzyma takie piękne jajko, też oczywiście z orłem białym, no bo jak inaczej.
I Wesołych Świąt, napis.
Wesołych Świąt, tak. Tutaj widzimy też, że te późniejsze kartki to już bardziej idą w tematykę taką weselszą, czyli wiemy, że Polska już jest wolna, bo to jest ten okres dwudziestolecia międzywojennego i te jajka są coraz weselsze, ale mamy też taką piękną kartę, która nam przedstawia nam zmartwychwstanie Polski w takiej typowej postaci, czyli faktycznie mamy alegorię Polski, to jest kobieta w bieli, płyta przygniata zaborców, czyli właściwie Rosjanina i Niemca. No i mamy nad Polską pięknego orła w koronie, który leci do wolności. Rok 1918, więc to jest takie idealne nawiązanie do odzyskania przez Polskę niepodległości. I ona jest oczywiście późniejsza, no ale dla nas bardzo ciekawa.
Jak widzę jeszcze napis Zmartwychwstanie Polski, no i święta wielkanocne.
No dokładnie, to się idealnie komponuje.
Co na tych kartkach było napisane z drugiej strony? Co sobie życzyli wtedy Polacy?
O, to bywało bardzo różnie. Były takie bardzo typowe życzenia, tak jak nawet w tej chwili sobie składamy SMS-owo, czyli tego zdrowia, ale czasami są bardzo wzruszające, bo to są jakieś kartki, które przychodziły z terenu właściwie całej Europy, czasami też z zagranicy dalej, bo nawet Ameryka czasami to zahacza. Mamy tu kilka takich pięknych kart kolekcji amerykańskiej i tego powrotu do domu. Czyli jednak jesteśmy daleko na obczyźnie, ale cały czas chcemy powrócić do Polski.
Przykładem może być kartka z Poznania. Najserdeczniejsze życzenia zdrowych i wesołych świąt. Proste życzenia, ale szczere jak najbardziej.
Tak, i tutaj też widzimy, że ta kartka została wyprodukowana we Wrocławiu. Także jest 24 rok, 101 lat temu, 19 kwietnia wysłana. I życzenia takie jak w naszych czasach, bo już jest wolna Polska, więc życzenia są takie bardzo, bardzo proste i serdeczne.
Kto produkował te kartki?
W większości pochodzą z Krakowa i Lwowa. To były takie dwa ośrodki, które w tym przodowały. Rzadkość to jest Wrocław. Pewnie też częściej podlegały konfiskacie tego typu kartki. Natomiast Kraków to jest takie miejsce, gdzie jest piękne wydawnictwo Salonu Malarzy Polski w Krakowie i gdzie korzystali z tych dorobków właśnie naszych wspaniałych malarzy. A więc tych kart jest bardzo, bardzo dużo z tego rejonu. No i właśnie Lwów, tam też. Tam to się rozwijało bardzo pięknie.
No właśnie, ale można było to robić legalnie wtedy?
No w zaborze austriackim trochę bardziej pobłażliwie patrzono na takie wydawnictwa mimo wszystko. Natomiast no zabór pruski i rosyjski trochę było ciężej. Dlatego mówię, konfiskaty. Dlatego my się cieszymy z każdej kartki, którą mamy, bo na pewno sporo i zniszczono też przy okazji.
Zobaczmy jeszcze jakąś z tych pierwszych kartek. Która jeszcze zwraca Pani uwagę najbardziej?
Jest taka bardzo smutna właściwie jedna. To jest kartka, która przedstawia Polskę, która leży w grobie. Ona jest naprawdę taka bardzo, bardzo, bardzo mroczna, bo to jest wszystko kolorystyka szarości i dwa czerwone takie elementy nawiązujące do barw Polski, czyli czerwień po prostu. I tekst: lecz trzeciego dnia dusza uleciała, Polska zmartwychwstanie i uwolni wszystkie. ludy Europy z niewoli, więc to jest też z przesłaniem karta, tak? I tutaj mamy wydawnictwo też Salonu Malarzy Polski w Krakowie i 1902 rok. Bardzo często cieszymy się, że zaznaczono te lata wydania, dlatego że nie jest łatwo określić wiek, jeżeli kartki są z tyłu puste. A też tak bywało właśnie ze względu na represje, czyli z tego rejonu zaboru pruskiego bardzo często nie umieszczono żadnych danych i nawet nie wiemy, kto wyprodukował tę kartkę, bo po prostu nie ma nic.
Ludzie się bali wtedy.
Ludzie się bali, wydawcy też się pewnie bali jednak, więc produkowano to trochę tak, było to jakby w drugim obiegu. Jeżeli ktoś, jakiś cenzor zobaczył takie kartki, to nie wiedział, kto je wyprodukował, więc to pewnie też było zabezpieczenie zakładu całego.
Muzeum Hymnu w Będominie. Tak. I dlaczego państwo zbieracie kartki?
To jest dłuższa historia. W 2002 roku otrzymaliśmy kolekcję pana Owczarskiego. Zmarł pan Owczarski i kolekcję przekazała nam jego żona, bo takie było jego życzenie. W tej kolekcji było mnóstwo pięknych rzeczy związanych z Orłem Białym. I między innymi bardzo duży zbiór patriotycznych kart pocztowych. Te kartki wielkanocne pochodzą właśnie z tego zbioru, bo tak jak mówiłam, w tej chwili już ich nie zbieramy. No jeżeli pewnie pokazałaby się jakaś bardzo ciekawa, to pewnie byśmy się nie oparli i kupilibyśmy taką kartkę. Natomiast to jest właśnie w większości jego zbiór. Oprócz tych wielkanocnych są też bożonarodzeniowe i w ogóle na wszystkie inne okazje, nawet na takie walentynki, moglibyśmy powiedzieć, bo są z wyznaniami miłosnymi i też patriotyczne, co ciekawe. I odtąd się zaczęło nasze zbieranie też kart pocztowych. My się skupiamy oczywiście na tych najbardziej, gdzie są słowa hymnu i w ogóle pieśni hymnicznych czy patriotycznych, bo to też jest ciekawe, bo te zbiory jest naprawdę ogromne. Natomiast też nas interesują wszystkie, gdzie jest Orzeł Biały, bo naszym marzeniem też jest poszerzenie naszej działalności o symbolikę narodową w ogóle, bo tym się nie zajmuje żadne muzeum w Polsce.
A kartki pocztowe też bardzo osobiste i bliskie ludziom.
Bardzo osobiste, bliskie i też trochę ciężko je pokazać na wystawie. Tutaj jest jakby nasz problem, dlatego my korzystamy po prostu z Facebooka. Jeżeli państwo chcecie je zobaczyć, to na pewno przy okazji Świąt Wielkanocnych pokazujemy i to różne. Czyli jest też na Lany Poniedziałek też kartka, więc też ją pokażemy. Także zapraszamy na naszego Facebooka Muzeum Hymnu i tam te kartki będzie można też zobaczyć. Przy każdych jakich okazjach prezentujemy je.
To o czym jest kartka na Lany Poniedziałek?
A to właśnie scena, jak się oblewają wodą, tak jak to bywało dawniej, tak bywa i teraz. Cała symbolika jest bardzo, bardzo taka związana, bo tam jest oczywiście polski ułan, więc no też jakby nawiązanie do tematyki jak najbardziej.
Usłyszał o tym Małgorzaty Gańskiej z Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie nasz reporter Stanisław Pawłowski.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.